Rozdział szósty. Co myślisz o tkaczach snów, Daninie Sperze? Danin spojrzał na Auraję ze zdziwieniem. Siedział naprzeciwko niej przy długim stole w jej pokoju przyjęć i pomagał w studiowaniu warunków przymierza z Somrejem. Auraja spokojnie patrzyła mu w oczy. Przypomniał sobie dzień, kiedy dotarła wieść o śmierci jej matki. Na jej prośbę odszukał w mieście człowieka, który dostarczył wiadomość do świątyni. Ku jego zdumieniu okazał się on tkaczem snów. Później jeszcze bardziej zdziwił się, gdy usłyszał, że Auraja w przebraniu odwiedziła tego człowieka. Nie był pewien, co wzbudziło większy niepokój, że jedna z białych składa towarzyską wizytę tkaczowi snów, czy że próbuje to zrobić potajemnie. A zatem jest świadoma, iż podejmuje się czegoś, co może być uznane za nierozważne lub niewłaściwe. Oczywiście odczytywała to wszystko z jego myśli. Musiała też wiedzieć, że zbadał jej przeszłość i dowiedział się o dziecięcej przyjaźni z tkaczem snów Lejardem oraz o tym, że znana była wśród kapłanów ze swej sympatii dla pogan. Badając jego myśli, odkryła też, że jej drugie spotkanie z tkaczem snów zostało zauważone i że słyszał, jak ludzie wewnątrz i na zewnątrz świątyni o tym plotkują. Musiała też spostrzec, że on sam nie szanuje i nie lubi tkaczy snów. Przez tygodnie, które minęły od znalezienia Lejarda, w ogóle nie rozmawiała z nim o tkaczach snów. Teraz, kiedy pracowali nad traktatem z Somrejanami, nie mogli dłużej omijać tego tematu. Musiał być uczciwy, nie warto udawać, że się z nią zgadza. Obawiam się, że niezbyt dobrze o nich myślę, przyznał. W najlepszym razie są żałośni, w najgorszym niewiarygodni. Uniosła brwi. Czemu żałośni? Chyba dlatego, że są tak nieliczni i tak pogardzani. I błądzą. Nie służą bogom, więc ich dusze umierają razem z ciałami. Dlaczego niewiarygodni? Ich dary, niektóre, pozwalają majstrować w ludzkich umysłach. Zawahał się, gdy zauważył, że powtarza to, co zawsze mówił jego ojciec. Czy to naprawdę jego własne opinie? Mogą na przykład dręczyć swoich nieprzyjaciół koszmarami. Uśmiechnęła się blado. A czy słyszałeś kiedyś, by jakiś tkacz snów to robił? Zawahał się znowu. Nie, przyznał. Ale są teraz tak nieliczni, nie sądzę, żeby się odważyli. Auraja uśmiechnęła się szerzej. Słyszałeś kiedyś, by tkacz snów postąpił w taki sposób, że mógł zyskać sobie miano niewiarygodnego? Przytaknął. Kilka lat temu tkaczka snów otruła swego pacjenta. Uśmiech znikł i Auraja odwróciła głowę. Tak, badałam tę sprawę. Spojrzał na nią zdziwiony. Jako element swojego szkolenia? Nie, zaprzeczyła. Zawsze interesowały mnie przestępstwa związane z tkaczami snów. I co? Co odkryłaś? Że tkaczka snów była winna. Auraja skrzywiła się. Przyznała się, ale chciałam mieć pewność, że nie została do tego zmuszona szantażem albo torturami. Szukałam wskazówek w reakcji innych tkaczy snów. Odwrócili się od niej. Uznałam, że to najbardziej przekonujący dowód jej winy. Przecież mogli się od niej odwrócić, by chronić siebie, zauważył zaintrygowany Danin. Nie, myślę, że tkacze snów wiedzą, kiedy któryś z nich winien jest zbrodni. Jeśli ktoś zostaje oskarżony fałszywie, a w niektórych procesach było to boleśnie oczywiste, bronią go, jak potrafią. Oskarżony zachowuje spokój, nawet kiedy wie, że czeka go egzekucja. Ale jeżeli oskarżony jest winny, w jego obronie nie pada ani jedno słowo. Ta kobieta była obłąkana. Auraja wolno pokręciła głową. I rozgniewana. Wściekała się na swój własny lud. Słyszałem, że prosiła o garpę, by nie zasypiać. Danin zadrżał. jeśli skłonni byli dręczyć kogoś ze swoich, co mogą zrobić nieprzyjaciołom? Dlaczego sądzisz, że ją dręczyli? Może chciała uniknąć własnych snów? Była tkaczką snów. Z pewnością panowała nad własnymi snami. I znowu możesz tylko podejrzewać. Auraya ponownie się uśmiechnęła. Uważasz ich za niewiarygodnych, ponieważ mają możliwość krzywdzenia innych. Ale to, że mogą, nie oznacza jeszcze, że to robią. Mogłabym jedną myślą zdmuchnąć twoje życie, a jednak ufasz, że tego nie zrobię. Patrzył na nią trochę wzburzony, jej lekceważącym wspomnieniem o danej przez bogów mocy. Wytrzymała jego spojrzenie. Spuścił wzrok. Wiem, żebyś tego nie zrobiła. Więc może powinieneś powstrzymać się z osądzaniem każdego tkacza snów, dopóki nie poznasz go osobiście. Skinął głową. Masz rację, oczywiście. Ale nie mogę ufać im bardziej niż komuś całkiem obcemu. Parsknęła. Ja też nie. Nawet tym, których znam, gdyż często ludzie, o których myślałam, że znam ich dobrze, demonstrowali podłość i bezduszność, do jakich nie sądziłam, że są zdolni. Spojrzała na rozwinięty przed sobą pergamin. Cenię twoje opinie, Daninie, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam. Czuję się samotna w moim poglądzie na tę sprawę. Nie jestem tkaczem snów. Okazuje się, że moje rozumienie ich stylu życia jest ograniczone, ale nie jestem też typową cyrklianką, która w najlepszym razie im nie ufa, a w najgorszym aktywnie prześladuje. Muszę zrozumieć wszystkie punkty widzenia, jeśli mam podpowiedzieć Majrę, jak przekonać Somrejan do zawarcia z nami przymierza. Danin zauważył pionową zmarszczkę, jaka pojawiła się między jej brwiami. Kiedy zaproponowano mu tę posadę, Diara zapewniała, że podczas pierwszego roku wśród białych Auraya nie otrzyma żadnych trudnych zadań. Chyba jednak nie udało się dotrzymać obietnicy. Ale jej wiedza o tkaczach snów sprawiała, że najlepiej z białych nadawała się do tego zadania. Może dlatego właśnie biali pozwalali, by do powszechnej wiadomości trafiła informacja o tym, że najmłodsza wśród nich jest tolerancyjna, a może nawet popiera pogan. Jaki skutek może to mieć w przyszłości? Wprawdzie prawo głosiło, że korzystanie z usług tkaczy snów jest przestępstwem, ale tak wielu je ignorowało, że tylko nieliczni byli karani. Czy tolerancja Aurai wobec tkaczy snów zachęci jeszcze więcej ludzi do łamania prawa? Kapłanka nie mówiła już o tym. Wróciła do proponowanego przymierza. Przeciwko którym punktom Somrejanie protestowali na początku? Danin przewidział to pytanie. Przysunął sobie woskową tabliczkę i wyrecytował długą listę zmian traktatu. Trzecia część spisu, ta końcowa, dotyczyła wyłącznie spraw tkaczy snów. To nie są nowe warunki, prawda? Pakt zawierał je przez cały czas. Tak. Dlaczego Somrejanie nie zgłaszali zastrzeżeń od początku? Kiedy ważniejsze kwestie zostają wyjaśnione, te mniej ważne są bardziej widoczne. Tak przynajmniej mówią. A oni zauważali je po jednej. W jej głosie brzmiał wyraźny sceptycyzm. Danin parsknął śmiechem. Za każdym razem, kiedy rozwiązujemy jedną sprawę, zaczynają zgłaszać pretensje do następnej. Próbują zyskać na czasie? Czy widzisz jakikolwiek powód, by Rada Starszych odkładała podpisanie paktu? Czy może tkacze snów chcą opóźnić albo powstrzymać przymierze? Nie wiem. Majra jest chyba przekonana, że większość w Radzie chce tego przymierza. Auraya zabębniła palcami po stole. Więc albo są niezadowoleni z tych drobnych kwestii, a zgłaszają je kolejno, by w cieniu pozostałych żadna nie została potraktowana z mniejszą uwagą, albo rzeczywiście chcą nam przeszkodzić. Cierpliwość doprowadzi do sukcesu w przypadku pierwszej możliwości. W przypadku drugiej nic nie pomoże. Nic oprócz bezpośredniej ingerencji w politykę Somreju. Nie sądzę, żebyśmy musieli posuwać się tak daleko. Musimy tylko ograniczyć wpływy starszej tkaczy snów. Danin spojrzał na nią zaskoczony. Nie takiej opinii spodziewał się od sympatyka tkaczy snów. Jak? Przekazując część jej wpływów innemu tkaczowi. W Radzie może zasiadać jeden reprezentant każdej religii. Jak możesz to zmienić bez interwencji w somrajańską politykę? Nie chcę wprowadzać do Rady dwóch tkaczy snów, Daninie. Chodzi mi o całkiem osobne stanowisko. Wybrane przez kogo? Przez białych. Somrejanie na to się nie zgodzą. Nie będą mieli wyboru. To nie będzie miało z nim nic wspólnego. Danin zmrużył oczy. No dobrze, zainteresowałaś mnie. Po prostu opowiedz o swoim pomyśle. Zachichotała. Biali najwyraźniej potrzebują doradcy w sprawach tkaczy snów. I ten doradca będzie tkaczem snów. Oczywiście, somrajańscy tkacze nigdy by nie posłuchali cyrklianina, który objąłby takie stanowisko. Danin wolno kiwał głową, rozważając zalety takiego rozwiązania. Rozumiem. Przede wszystkim ułagodzimy tkaczy snów. Zatrudniając jednego z nich jako doradcę, biali przyznają, że tkacze mają pewną wartość. Doradca zajmuje się bezpośrednimi dyskusjami o warunkach przymierza, a więc wobec jednego ze swoich starsza zmuszona będzie negocjować rozsądnie, a nie emocjonalnie. Ponadto nasz doradca może proponować, w jaki sposób zmienić warunki, by zredukować liczbę protestów, a tym samym przyspieszyć cały proces, dodała Auraya. Jakie są więc wady? Zapytał sam siebie Danin. Jakie słabe strony ma taki plan? Będziesz musiała dopilnować, by cele tego doradcy nie były sprzeczne z twoimi, ostrzegł. On czy ona może proponować takie zmiany w traktacie, które okażą się dobroczynne dla ich ludu, a dla nas wywołają złe skutki. Ten ktoś musiałby być tak nieświadomy tych skutków jak ja, odparła Auraya, pukając palcem w skroń. Na świecie jest tylko czworo ludzi, którzy mogą mnie okłamać. Dreszcz podniecenia przeszył Danina, kiedy usłyszał to stwierdzenie. A zatem biali nie umieją czytać nawzajem swoich myśli. Zawsze to podejrzewał. Oczywiście jest możliwe, że żaden tkacz snów nie zgodzi się z nami pracować, rzekł. Uśmiechnęła się. Myślisz o którymś konkretnie? Już pytając, znał odpowiedź. Oczywiście, to naturalne, że chciałabym pracować z kimś, komu mogę ufać. Czy jest zatem ktoś lepszy od tkacza snów, którego znam osobiście? Kiedy Platten zaturkotał dalej, Auraya rozejrzała się z ciekawością. Stały z Diarą na rozległym, płaskim terenie, pomiędzy rzędami zadbanych drzew. Wysoka trawa kołysała się na wietrze. W oddali kapłan i kapłanka galopowali wokół na dużych rejnach. Oboje wydawali się znajomi. Czy to Juran i Majre? Odparła Diara. Ostatni dzień miesiąca nazywamy dniem szkolenia, ponieważ wtedy właśnie pracujemy z nosicielami. Kiedy już ustanowisz z którymś połączenie, musisz je podtrzymać. Czy właśnie to mam dzisiaj robić? Diara pokręciła głową. Nie. Kiedyś będziesz musiała nauczyć się jazdy, ale nie jest to pilne. Ważniejsze jest nauczenie się, jak korzystać z nowych darów. W oddali dwa rejny zakręciły się w skomplikowanym manewrze. Ich nogi poruszały się w równym rytmie. Auraya nie wyobrażała sobie, jak mogłaby się utrzymać na grzbiecie zwierzęcia, które skręca się w taki sposób. Miała nadzieję, że nie nazbyt demonstracyjnie okazała ulgę na wieść, że dzisiaj jej stopy pozostaną na ziemi. Tarcza, której nauczyłam cię ostatnio, zatrzyma większość ataków, powiedziała Diara, przybierając dobrze już znany ton wykładowcy. Odbije pociski, płomień i moc, ale nie zatrzyma błyskawicy. Na szczęście błyskawice w naturalny sposób przyciąga Ziemia. Podąży więc ku niej najłatwiejszą trasą, przez ciebie. Aby do tego nie dopuścić, musisz dostarczyć jej innej trasy. I musisz to zrobić szybko. Diara wyciągnęła rękę. Skręcona wstążka światła błysnęła z jej palców i uderzyła w ziemię, a nad polem rozległ się ogłuszający trzask. Na trawie pozostał ślad spalenizny. Powietrze zaskwierczało. Kiedy będę mogła robić takie rzeczy? Szepnęła Auraya. Dopiero gdy nauczysz się przed nimi bronić, odrzekła Diara. Zacznę od lekkich uderzeń, celując w to samo miejsce. Masz próbować zmienić ścieżkę błyskawicy. Z początku Auraya miała wrażenie, że polecono jej łapać do ręki światło słońca. Uderzenia błyskawic następowały zbyt szybko, by cokolwiek wyczuła. Zauważyła, że kręta linia światła nigdy nie była taka sama. Musi mieć jakiś powód, że płynie inną drogą. Może coś w powietrzu. Diaro? Aurajo? Odezwał się głos w umyśle Aurai. Diara uniosła głowę. Ona też musiała go usłyszeć. Juran? Odpowiedziała. Auraya spojrzała na pole, ale pary jeźdźców już tam nie było. Rian znalazł pentadrianina. Zogniskujcie się na jego umyśle poprzez mój. Diara popatrzyła na Aurayę i kiwnęła głową. Auraya zamknęła oczy, szukając umysłu Jurana. Kiedy się z nim połączyła, wyczuła Majrę i Diarę, ale uwagę przyciągały myśli Riana. To od niego dochodziły głosy i obrazy. Las. Na wpół zrujnowany kamienny budynek. Mężczyzna w czarnym ubraniu, stojący w wejściu. Westchnęła zdumiona, gdy odkryła, że widzi to, na co patrzy Rian, tak wyraźnie, jakby stała na jego miejscu. Wyczuwała też, jak ściąga magię, by utrzymywać wokół siebie tarczę ochronną. Pentadrianin obserwował zbliżającego się Riana. Worny zebrały się wokół niego. Wyciągnął rękę i pogłaskał łeb siedzącego najbliżej, mrucząc coś w swej obcej mowie. Rian zatrzymał się i zeskoczył na ziemię. Wysłał instrukcję do umysłu swego nosiciela, który oddalił się galopem. Czarownik skrzyżował ramiona.
Przybyłeś mnie schwytać, kapłanie?
Nie, odparł Rian.
Przybyłem cię zabić.
Czarownik uśmiechnął się.
To niezbyt uprzejme.
To coś, na co zasłużyłeś, morderco.
Morderca? Ja? Mówisz o kapłanie i ludzie, tak? Ja tylko się bronię. Oni atakują pierwsi.
Czy farmerzy i kupcy, których zabiłeś, też atakowali pierwsi? Spytał Rian. Nie mogę odczytać jego myśli, poinformował. Są osłonięte. W takim razie może być groźny, odpowiedział Juran. Tak potężny jak któryś z nieśmiertelnych minionej ery. To będzie ciekawa walka.
Ja nie atakuję farmerzy i kupcy, oświadczył czarownik. Poskrobał łeb Worna. Moi przyjaciele głodni. Nie dostajemy szacunek ani jedzenie. Wy ludzie nieuprzejmi, nie szanujecie mnie i moi przyjaciele od dzień, kiedy tutaj przybyłem. Teraz ty mówisz, ty mnie zabijesz. Pokręcił głową. Twój lud nieprzyjazny.
Nie dla morderców, rzekł Rian.
Może w twoim kraju takie barbarzyństwo nie jest zbrodnią, ale w naszym jest karane śmiercią.
Myślisz, że możesz mnie karać?
Z błogosławieństwem i potęgą bogów. Auraya poczuła falę zachwytu i determinacji, jaka ogarnęła Riana. Jest bez reszty oddany bogom, pomyślała. W porównaniu z nim my jesteśmy tylko lojalni. Ale bogowie muszą to akceptować, inaczej wszyscy biali byliby jak Rian. Czarownik zaśmiał się głośno.
Bogowie nigdy cię nie pobłogosławią, poganinie.
Nie twoi fałszywi bogowie, odparł Rian. Krąg, prawdziwi, żywi bogowie. Ściągnął w siebie magię i uformował ją w strumień białego żaru. Powietrze przed czarownikiem stało się nagle gwałtownie marszczącą się ścianą. Fala ciepłego powietrza popłynęła z powrotem do Riana. Sfera ochronna, jaką rozwinął wokół siebie, ugięła się do wnętrza. Wzmocnił ją instynktownie, odpychając moc, która w nią uderzała. Auraja usłyszała trzaski, gdy drzewa wokół przyjęły impet odbitego uderzenia. Rian zaatakował znowu, tym razem kształtując magię w strzały, które pomknęły ze wszystkich stron ku czarownikowi. Osłona pentadrianina wytrzymała, a on sam odpowiedział uderzeniami błyskawic, które Rian kierował do ziemi. Więc tak to się robi, pomyślała Auraja. Grunt pod białym spiętrzył się i zadygotał. Rian pchnął magię w dół, by go ustabilizować, a równocześnie odciągnął od czarownika powietrze, zamykając go w próżni. Czarownik wyrwał powietrze z powrotem. Wypróbowuje mnie, zauważył Rian. Rzeczywiście, zgodził się Juran. Rian poczuł, jak otacza go energia, która naciska na barierę ochronną. Walczył, ale była coraz silniejsza. Auraja bez zdziwienia spostrzegła, że czarownik stoi z wyciągniętą ręką i zgina palce jak szpony, jak podczas walki z kapłanami. Zaczyna się próba siły, stwierdził Rian. Oparł się zgniataniu, odpowiadając siłą na siłę. Równocześnie wypatrywał czujnie innych form ataku. Mijał czas. Atak czarownika stawał się coraz potężniejszy. Rian powoli zwiększał wytrzymałość swej osłony. I nagle miażdżąca siła zniknęła. Choć Rian reagował szybko, wielka fala mocy rozpłynęła się wokół niego. Łamały się drzewa, zrujnowany dom rozpadł się całkowicie. Kurz i kamienie wzleciały w powietrze, przesłaniając wszystko. Rian rozciągnął delikatniejszą magię, by zepchnąć pył ku ziemi. Czarownika już nie było. Rozejrzał się i zauważył uciekającą wielką czarną bestię, niosącą na grzbiecie człowieka. Cisnął za nią błyskawicą, ale energia ominęła uciekinierów i spłynęła w ziemię. Niech bogowie go powalą, syknął Rian, gdy zwierzę i człowiek zniknęli wśród drzew. Wysłał myślowe wezwanie do swego nosiciela. Wierzchowiec nie był daleko. Bądź ostrożny, ostrzegł Juran. Jedź za nim, ale zachowaj czujność. Jest potężny, a atak z zaskoczenia może być śmiertelny. Zimny dreszcz przeszył Auraję. Śmiertelny dla Riana? Przecież nic chyba nie może go skrzywdzić. Nie tak potężny jak ja, odparł Rian. Myśli miał mroczne od gniewu i determinacji. Nie będzie miał szansy, by zastawić pułapkę. Nie będę spał i nie spocznę, póki nie zyskam pewności, że nie żyję. Jego myśli odpłynęły z umysłu Aurai, uniosła powieki i spojrzała w oczy Diary. To było pouczające, oświadczyła sucho kobieta. Od bardzo dawna nie spotkaliśmy tak potężnego przeciwnika. Zmrużyła oczy. Wyglądasz na zdziwioną. Bo jestem, przyznała Auraja. Czy Rianowi grozi jakieś niebezpieczeństwo? Nie. Więc dlaczego Juran ostrzegał, żeby uważał na ataki z zaskoczenia? Przecież chyba nie można go zabić. Diara skrzyżowała ramiona na piersi. Tylko jeśli popełni głupi błąd, a nie popełni. Dobrze go wyszkoliłam. Czyli nie jesteśmy niewrażliwi, ani nieśmiertelni. Nie tak zupełnie. Diara uśmiechnęła się. Większość uznałaby, że bardzo niewiele nam do tego brakuje, ale mamy pewne ograniczenia. Jednym z nich jest dostęp do magii. Pamiętasz, czego cię uczyłam? Kiedy ściągamy do siebie magię, zużywamy część tej, która znajduje się wokół nas. Kiedy używamy jej dużo, trudniej ją ściągnąć, bo magia w pobliżu się rozrzedza i musimy sięgać coraz dalej. Oczywiście magia spłynie znowu w osłabione miejsce, ale to następuje powoli. Aby zyskać nowe, silne źródło, musimy zmienić pozycję. Zastanowiła się. Rzadko się zdarza, byśmy zużywali jej aż tyle, podjęła. Ale najbardziej prawdopodobna sytuacja, w jakiej to nastąpi, to walka z innym czarownikiem, niezwykle potężnym czarownikiem. Wyczerpanie magii w bliskim otoczeniu może sprawić, że osłabniesz w nieodpowiednim momencie. Auraya kiwnęła głową na znak, że zrozumiała. Innym ograniczeniem jest twoja zdolność uczenia się i wykorzystywania darów. Bogowie mogą tylko wzmocnić nasze dary. Każdy z nas jest tak silny, jak bogowie potrafią go uczynić. Dlatego właśnie nasze siły nie są równe. Maire jest z nas najsłabsza, a Juran najpotężniejszy. Czy jest możliwe, by jakiś czarownik okazał się silniejszy od nas? Owszem, choć czarownicy tak potężni zdarzają się niezwykle rzadko. Ten jest pierwszy, o jakim słyszałam od niemal 100 lat. Uśmiechnęła się ponuro. Dołączyłaś do nas w ciekawych czasach, Aurayo. Braki wyszkolenia to następne ograniczenie, ale widząc, jak szybko się uczysz, jestem pewna, że wkrótce je pokonasz. Nie martw się. Nie wyślemy cię do walki z tak potężnym czarownikiem, dopóki nie zakończysz szkolenia. Auraya uśmiechnęła się. Nie martwiłam się. Zastanawiałam się kiedyś, jak możemy być niepokonani, skoro nawet bogowie nie są. Diara zmarszczyła brwi. Co masz na myśli? Wielu ich poległo w czasie wojny bogów. Jeśli oni mogą ginąć, to i my możemy. Chyba masz rację. Odwróciły się, słysząc tętent kopyt. To nadjeżdżali Juran i Maire. Kiedy rejny się zatrzymały, Auraya spostrzegła, że nie mają uprzęży. Przypomniała sobie, co mówiła Diara, że nosiciele kierowani są myślowymi rozkazami. Juran spojrzał z góry na Aurayę. Chcecie o coś zapytać, Aurayo. Maire twierdzi, że skończyłaś już przeglądać projekt traktatu z Somrejem. Czy wprowadziłabyś jakieś zmiany? Kilka, ale podejrzewam, że potrzebne będzie więcej. Kiedy go czytałam, doszłam do wniosku, że nie wiem o tkaczach snów tyle, ile sądziłam. Wiem, jak leczą gnilec, ale nie mam pojęcia, jaką pozycję zajmują w somrejańskim społeczeństwie. Żałowałam, że nie mam przy sobie eksperta, do którego mogłabym się odwołać. I wtedy przyszło mi do głowy pewne rozwiązanie. Może tak naprawdę potrzebujemy właśnie doradcy w sprawach tkaczy snów. Juran obejrzał się na Maire. Próbowałaś już tego, prawda? Przytaknęła. Ale nie mogłam znaleźć nikogo posiadającego odpowiednią wiedzę. Auraya poczuła, że serce przyspiesza jej trochę, ale nie zawahała się. Szukałaś wśród tkaczy snów? Nie, nie sądziłam, by zechcieli współpracować. Juran uniósł brwi, ale bez dezaprobaty. Sądzisz, że mogliby się zgodzić, Aurayo? Tak, jeśli uznają, że nasze cele nie są sprzeczne z ich pomyślnością. Przymierze nie jest, o ile mogę to ocenić. Uśmiechnęła się złośliwie i dotknęła palcem czoła. A my mamy własne zabezpieczenia przed możliwością, że ich cele są sprzeczne z naszymi. Z czego oni na pewno zdają sobie sprawę? Juran pochylił się i podrapał nosiciela między uszami przy resztce rogu. Byłbym zdziwiony, gdyby któryś z nich się na to zgodził, ale widzę, jakie korzyści byśmy odnieśli, gdyby się udało. Maire uśmiechnęła się. Somrejańska starsza tkaczy snów nie sprzeciwiałaby się tak chętnie komuś ze swoich. Nie, zgodził się Juran. Ale w ten sposób przyznamy, że mają władzę i wpływy, ostrzegła Diara. Maire wzruszyła ramionami. Nie większą niż realnie mają. Nie więcej niż już przyznaliśmy w warunkach traktatu. Damy naszemu ludowi sygnał, że ich akceptujemy, nie ustępowała Diara. Nie akceptujemy, tolerujemy,
Nie możemy udawać, że w Somreju nie mają żadnego znaczenia.
Diara otworzyła usta, a po chwili zamknęła je i pokręciła głową. Juran zwrócił się do Aurai. Jeśli uda ci się znaleźć tkacza snów, który zgodzi się na taką propozycję, to wyślę ciebie i Majer razem do Somreju. Ale Auraja dopiero zaczęła szkolenie, zaprotestowała Diara. Czy nie oczekujemy od niej zbyt wiele i zbyt szybko? Alternatywą jest przerwanie negocjacji. Juran przyjrzał się Aurai i westchnął. Jeśli poniesiesz porażkę, ludzie uznają, że to wskutek braku doświadczenia, a nie błędu naszej strategii. Nie jest to sprawiedliwe wobec Aurai, zauważyła Diara. Auraja pokręciła głową. Nie przeszkadza mi to. Juran zastanowił się. Gdyby Majre zachowywała się tak, jakby nie oczekiwała żadnych sukcesów w rozmowach, ale zabrała cię ze sobą, żebyś poznała inne formy rządów, pozwólmy im cię nie doceniać. Tak, zrób to. Zobacz, czy uda ci się znaleźć dla nas doradcę.
Masz na myśli kogoś konkretnego? Spytała Majre.
Auraja milczała przez chwilę. Tak, przyznała. Tkacza snów, którego znałam w dzieciństwie. Mieszka czasowo w mieście. Juran zmarszczył brwi. Stary przyjaciel, to może być dla ciebie nieprzyjemne, gdyby zaczął sprawiać kłopoty. Wiem, jednak wolę pracować z kimś, kogo znam dobrze, niż z kimś, kogo nie znam. Wolno pokiwał głową. Bardzo dobrze. Ale bądź ostrożna, Aurajo, abyś w imię starej przyjaźni nie zrezygnowała z siebie. Zbyt łatwo to zrobić, dodał z żalem. Będę ostrożna, obiecała. Juran poklepał nosiciela po szyi, a zwierzę uderzyło kopytem o ziemię. Auraja opanowała odruch, by się cofnąć. To były takie wielkie stworzenia. Musimy wrócić do ćwiczeń, rzekł Juran. Gdy on i Majre odjechali, Auraja zastanowiła się, co takiego mu się przydarzyło, co sprawiało tak wyraźny ból. Może kiedyś się tego dowie. Tyle było rzeczy, których nie wiedziała o innych białych, ale miała mnóstwo czasu, by je poznać. Może nie całą wieczność, ale, jak mówiła Diara, bardzo niewiele do niej brakuje.